Nie lękaj się. Wypłyń na głębie. Jest przy tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica wita się z wami Łukasz Żmuda. Jak w każdy czwartek, również i dzisiaj poprowadzimy rozważania na temat istoty powołań kapłańskich i zakonnych. Gościem jest ojciec Piotr Recki, kapłan z zakonu Pijarów. Ojciec Piotr Recki śluby wieczyste złożył w 2011 roku, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. Nasz gość pełni funkcję prowincjonalnego duszpasterza powołań, a także prowincjonalnego moderatora liturgicznej służby ołtarza. Jednocześnie posługuje jako ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Pijarów w Krakowie. Autor bloga Słowo jak Ziarno prowadzi też portale Pomoc Powołanym i Moje Powołanie. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jako że gościmy ojca z zakonu Pijarów, warto przybliżyć nieco postać założyciela zakonu, czyli postać świętego Józefa Calasanciusza. Urodził się w Peralta de la Sal w Hiszpanii w 1557 roku. W wieku 26 lat przyjął święcenia kapłańskie. W 1592 podróżuje do Rzymu, gdzie odkrywa swoje nowe powołanie. Wędrując ubogą dzielnicą Zatybrza, ma okazję zetknąć się ze smutnym losem dzieci pozbawionych możliwości uczenia się, zepchniętych na margines społeczeństwa. Kapłan postanawia założyć bezpłatną szkołę powszechną. W roku 1748 Józef Calasanciusz zostaje beatyfikowany, kilkanaście lat później kanonizowany. W roku 1948 papież Pius XII ogłasza go patronem podstawowych szkół chrześcijańskich na całym świecie. Warto zaznaczyć, że Pijarzy przeżywali w listopadzie jubileusz 400 lat istnienia zakonu i 250 lat od kanonizacji założyciela, świętego Józefa Calasanciusza. Święty Józef Calasanciusz zawierzył pijarski styl życia jako mieszany, kontemplacyjno-apostolski. Jaki charyzmat posiada zakon Pijarów, ojcze?
Zakon ojców Pijarów ma charakter czynny. To wyraża się w realizacji naszego pijarskiego charyzmatu, którym jest nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży. Niemożliwe byłoby realizowanie tego charyzmatu, prowadzenie naszych szkół, nauczanie, gdybyśmy byli zakonem kontemplacyjnym, czyli zamkniętym. Musimy więc wychodzić z naszych klasztorów, z naszych domów zakonnych, aby iść do tych, wśród których pracujemy. Jednak święty Józef Calasanciusz bardzo dbał także o to, aby w życiu jego duchowych synów nie brakowało przede wszystkim tego, co jest fundamentalne, czyli żywej, osobistej relacji z Jezusem. W listach, które nam Calasanciusz zostawił, w naszych konstytucjach zakonnych, które zostały, bardzo dużo uwagi Calasanciusz poświęca trosce każdego zakonnika o tę osobistą więź z Bogiem, o modlitwę, o sakramenty, czyli o to, co tak ogólnie możemy nazwać kontemplacją. Łączy więc w naszej codzienności te dwa elementy, charakter czynny naszej pracy i charakter kontemplacyjny.
O świętym Calasanciuszu mówiono, był największym świętym wśród pedagogów i największym pedagogiem wśród świętych. Jak duchowi synowie świętego Calasanciusza starają się naśladować jego dzieło, nawet w dzisiejszych czasach, gdzie przecież każdy młody człowiek ma dostęp, a nawet obowiązek edukacji?
Myślę, że dużo może wyjaśnić tutaj nasze zakonne hasło. Każdy zakon, każde zgromadzenie zakonne ma jakieś swoje hasło przewodnie. Dla Pijarów takim hasłem są dwa słowa: pobożność i nauka. Kolejność tych słów nie jest oczywiście przypadkowa. Najpierw chcemy naszych podopiecznych prowadzić do Pana Jezusa. Chcemy, aby wzrastali w żywej relacji z Jezusem. Od tego też 400 lat temu zaczynał pracę swoją pośród dzieci, pośród młodzieży nasz założyciel. Zaczynał od nauki znaku krzyża. Potem stopniowo dzieci poznawały kolejne modlitwy, Kalasancjusz wiedział jednak, że na samej modlitwie i na samej pobożności nie wolno się zatrzymać. I on zatrzymywać się nie chciał. Możemy sobie wyobrazić sytuację ówczesnych dzieci. Nie chodziły do szkoły, bo szkoły w tamtych czasach były tylko dla tych dzieci, których rodzice mieli pieniądze. Istniały wtedy tylko szkoły płatne. Dzieci biedne były wykorzystywane jako tania siła robocza. Kalasancjusz postanowił to zmienić. Postanowił uczyć dzieci tego, co mogło odmienić ich w życie. Uczył czytać, pisać, liczyć, a więc uczył tego wszystkiego, co mogło się tym dzieciom przydać do wychodzenia z szeroko rozumianej nędzy. Dzisiaj w naszych szkołach robimy dokładnie to samo. Hasło pobożność i nauka nadal obowiązuje w naszej pracy wśród dzieci i młodzieży, w naszych pijarskich szkołach, świetlicach, które prowadzimy. Robimy naprawdę bardzo wiele, by pomagać dzieciom i młodzieży w wychodzeniu z różnego rodzaju biedy, nie tylko tej materialnej, ekonomicznej, ale także, a może właśnie przede wszystkim z tej biedy duchowej. Myślę, że to, co najważniejsze w naszej posłudze wśród dzieci i wśród młodzieży, coś niesamowicie ważnego w tym naszym pijarskim charyzmacie, a jednocześnie coś, na co my jako pijarzy bardzo zwracamy uwagę, jest nasze towarzyszenie. Chcemy towarzyszyć naszym uczniom. Nie tylko ich uczyć, nie tylko ich wychowywać, ale chcemy po prostu z nimi być. Towarzyszyć to coś więcej niż ograniczyć się tylko do 45 minut katechezy w szkole. Towarzyszyć to nie tylko wypełniać to, co nam zostało zlecone przez przełożonego czy dyrektora szkoły. Towarzyszyć to po prostu być dyspozycyjnym, nie patrzeć na zegarek, nie liczyć czasu, nie żałować siły, po prostu być.
Święty Józef Kalasancjusz zwany był Józefem od Matki Bożej. Dlaczego taki przydomek?
Święty Józef Kalasancjusz rzeczywiście miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Trudno w historii jego życia dopatrywać się jakiejś szczególnej interwencji Bożej opatrzności, która sprawiłaby, że nasz ojciec założyciel tak bardzo pokochał Maryję, ale prawdą jest, że w całym jego duchowym rozwoju Maryja zajęła szczególne miejsce. Wiele się do niej modlił, wiele dzięki niej otrzymał. Kiedy więc zakładał zakon ojców pijarów, zakon szkół pobożnych, nikogo chyba nie dziwiło, że właśnie Maryję obrał na główną patronkę tego zakonu. Więcej, w naszych dokumentach, konstytucjach, regułach zakonnych bardzo dużo miejsca poświęcił Matce Bożej. Nawet pełna nazwa naszego zakonu, długa, zakon kleryków regularnych ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, też zawiera właśnie tytuł Matki Bożej. Poza tym ułożył modlitwę, specjalną modlitwę, którą do dzisiaj odmawiają pijarzy oraz uczniowie w naszych szkołach, koronkę 12 gwiazd. Pierwszą literę imienia Maryi wpisał w herb, nasz herb zakonny. Także wiele różnych elementów składa się na to, że Kalasancjusza wspominamy dziś jako wyjątkowego czciciela Matki Bożej.
Poznaliśmy już zakon, do którego ojciec należy. Jak to się stało, że ojciec został pijarem właściwie?
Właściwie to chyba najłatwiej byłoby powiedzieć, że Pan Bóg tak chciał. Ja osobiście mocno wierzę w to, że Pan Bóg tak chciał. Natomiast faktem jest, że spotkałem na drodze mojego życia bardzo wielu ludzi, którzy stali się takimi drogowskazami. Muszę powiedzieć w tym miejscu, że przez całe życie miałem szczęście do kapłanów. Poznałem wielu fantastycznych, bożych kapłanów. Zresztą ciągle takich poznaję i spotykam. Najpierw fantastyczni księża Salezjanie z parafii Sycewice koło Słupska. To są moje rodzinne strony. Później księża diecezjalni, parafia Sławno w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. I tak naprawdę po spotkaniu z takimi kapłanami zaczęła się moja fascynacja Panem Bogiem, Kościołem. Pierwsza piesza pielgrzymka na Jasną Górę, pierwszy wyjazd na Lednicę, pierwsze wyjazdy na rekolekcje do seminarium w Koszalinie. Tak to się wszystko zaczynało. Widząc zaangażowanie kapłanów, widząc kapłanów, którzy na długo przed mszą świętą przychodzą do kościoła i klękają, by osobiście, w indywidualnej modlitwie adorować Najświętszy Sakrament. To wszystko, co wtedy widziałem, czego tych kapłanów doświadczałem, sprawiało, że i w moim sercu rodziło się pytanie, może kapłaństwo jest też i dla mnie. I rzeczywiście takie pytanie gdzieś przez całe lata trwało, pojawiało się, dojrzewało. Przez kilka lat szukałem odpowiedzi i wtedy właśnie Pan Bóg postawił na mojej drodze taką szczególną osobę, wtedy kleryka koszalińskiego seminarium. Dzisiaj obecnie ten kleryk jest już ojcem duchownym w koszalińskim seminarium. Księże Piotrze, serdecznie pozdrawiam. To właśnie od niego dowiedziałem się o PR-ach. On wcześniej jeździł na takie powołaniowe rekolekcje do PR-ów. Pojechałem do klasztoru PR-ów w Bolszewie koło Wejherowa, by lepiej poznać charyzmat, poznać pracę, no i poznać samych zakonników. Później wracałem do tego klasztoru jeszcze 6 razy i właśnie w ten sposób utwierdzałem się w powołaniu, odkrywałem ten charyzmat pijarski, pijarski zakon i tak już zostało, że osobiście teraz sam jestem pijarem.
A jaka była reakcja rodziców, rówieśników?
Muszę powiedzieć, że reakcja moich rodziców czy rówieśników wcale mnie jakoś szczególnie nie zaskoczyła. Pamiętam, że kiedy przy kolacji, dokładnie w Dzień Matki, powiedziałem moim rodzicom, że chcę zrezygnować z moich studiów, z pracy, którą wtedy miałem i chcę wyjechać do Krakowa, by złożyć dokumenty w zakonie. Mama popatrzyła na mnie i uśmiechnęła się i powiedziała jedno słowo. Powiedziała: wiedzieliśmy. Jak to wiedzieliście? Zapytałem. No wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy przecież, bo dużo się modlisz, dużo czytasz Pismo Święte, chodzisz codziennie do kościoła, często się spowiadasz, jesteś lektorem, ministrantem. Po prostu wiedzieliśmy. Myślę, że ci, którzy patrzyli na mnie trochę z boku, koledzy w szkole, nauczyciele, znajomi na studiach, też mogliby takie jedno słowo powiedzieć, kiedy dowiedzieli się o mojej decyzji. Po prostu mogliby powiedzieć: no wiedzieliśmy, spodziewaliśmy się tego. To jest bardzo ciekawe, bo dzisiaj młodzi ludzie, którzy chcą rozpocząć drogę życia zakonnego, bardzo często pytają mnie o to: ojcze, kiedy powiedzieć rodzicom o swojej decyzji? Bardzo wtedy często mówię im to, co kiedyś usłyszałem od mamy. Mówię im o tym, że my tak naprawdę w sposób niewerbalny mówimy naszym bliskim o tym, że Pan Bóg jest dla nas ważny. I ja myślę, że kiedy oni patrzą na nas, patrzą na syna, na córkę, który dużo się modli, systematycznie chodzi do kościoła, prowadzi życie sakramentalne, gdzieś tam w głębi serca rodzice naprawdę dużo przeczuwają. Powiem jeszcze o moim tacie, bo jego słowa mam gdzieś w głębi serca, bardzo dla mnie ważne. Kiedy mama powiedziała: wiedzieliśmy, to tata powiedział: jedź, ale pamiętaj, że zawsze możesz wrócić. I te słowa gdzieś mam w głębi serca też. Zawsze mogę wrócić do mojego domu. Jeśli rozeznam, że to nie moje powołanie, nie moja droga, to tata mówi, że mój rodzinny dom jest zawsze dla mnie otwarty. Znowuż jest to dla mnie bardzo ważne, tak osobiście ważne, bo towarzyszę jako duszpasterz powołań chłopakom, którzy niestety nie mają takiego komfortu, takiej możliwości powracania. Coraz więcej młodych ludzi słyszy od rodziców ultimatum: musisz wybrać albo my, albo zakon. No i muszę wam powiedzieć, że wtedy właśnie zaczynają się prawdziwe ludzkie dramaty.
Kiedy już wchodzimy na tą pewną drogę, którą obierzemy, na którą się zdecydujemy, zawsze zdarzają się momenty zawahania. Te momenty mogą nas później oczywiście utwierdzić w tym, na jakiej drodze jesteśmy. Czy ojciec miał jakieś takie właśnie momenty?
Muszę powiedzieć, że nie miałem jakichś wielkich momentów kryzysu, jakichś wielkich znaków zapytania, które ważyłyby moją sensowność bycia we wspólnocie zakonnej i moją drogę do kapłaństwa. To oczywiście nie znaczy, że życie zakonne jest łatwe, zawsze jest z górki, jest bezkolizyjnie. Nie, życie zakonne jest dokładnie takie samo jak życie osoby świeckiej, samotnej, jak życie w małżeństwie. To znaczy ma swoje radości, ma swoje trudności. Jeżeli miałbym powiedzieć o jakiejś mojej osobistej trudności, to powiedziałbym o pierwszych świętach Bożego Narodzenia, które przeżywałem w naszym pijarskim nowicjacie. Na święta Bożego Narodzenia nowicjusze nie wyjeżdżają do swoich rodzinnych domów, przeżywają te święta w gronie naszej wspólnoty parafialnej, nowicjackiej w Rzeszowie, gdzie mamy swój nowicjat. I osobiście było to dla mnie takie pierwsze trudne doświadczenie, może nie kryzysowe, ale trudne, przeżywać święta z dala od rodzinnego domu, tym bardziej, że nigdy wcześniej świąt z daleka od domu nie przeżywałem.
Wszyscy na pewno doskonale znamy Ewangelię o talentach. Czy można jakoś połączyć te dwie kwestie? Powołanie jako talent, który otrzymujemy od Boga, który należy rozmnożyć?
Powołanie na pewno jest i święty Jan Paweł II nam o tym przypomniał, darem i jest tajemnicą, ale nie mam wątpliwości, że można odnieść dar powołania do tych talentów ewangelicznych, które Pan składa w ręce swoich sług po to, by je pomnażali. Jeden otrzymuje 5 talentów, drugi 2, trzeci 1. To, co w tej Ewangelii jakoś tak szczególnie mnie zachwyca, to prawda o tym, że ten Pan, który wyjeżdża ze swojej posiadłości, rozdaje swoim sługom to, co jest Jego. Te talenty przecież nie należą do sług, należą do Pana. I przywołując obraz kapłaństwa, mogę powiedzieć, że czegoś takiego właśnie doświadczam, że otrzymałem od Pana Boga to, co tak naprawdę nigdy mi się nie należało, nigdy nie było moje. Otrzymałem od Niego tę Jego władzę i tę Jego moc, Bożą moc, zbawczą moc, z której ja mam robić pożytek, mam robić korzyść, odnosić korzyść na tym świecie. To, co jest takie niesamowite, to to, że Jezus dzieli się z nami, kapłanami, swoją władzą, swoją Bożą mocą, że Jezus, który jest wszechmogący i może wszystko, mnie, słabego człowieka, grzesznika, zaprasza do współpracy ze sobą. Przez ten pryzmat staram się patrzeć na moje kapłaństwo i chyba pomaga mi to jeszcze bardziej doceniać ten wielki skarb. To, że mogę przy każdej mszy świętej mówić: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej. To, że na moje słowa wypowiedziane w konfesjonale ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, człowiek wychodzi z konfesjonału z czystym sercem. Jest to nie moja moc, nie moja władza, ale władza, która pochodzi od Boga, która została złożona w ręce kapłana, dokładnie tak jak talenty ewangeliczne w ręce tych sług.
Ta ilość talentów różni się i takie mam pytanie, czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że kapłan otrzymuje więcej talentów, zważywszy na to, jaką mocą dysponuje od Pana Boga?
To jest ciekawe pytanie, może nieco prowokacyjne, ale jeden z moich seminaryjnych wychowawców często nam, klerykom, powtarzał, że każde porównanie jest szatańskie. Mając w pamięci słowa mojego ojca prefekta, nie będę ryzykował twierdzenia, że ksiądz otrzymał więcej niż świecki. Natomiast powiem rzecz oczywistą. I ksiądz, i świecki otrzymali to, co potrzebują, każdy pewnie w innym jakimś wymiarze, ale każdy otrzymał tyle, ile potrzebuje i tak, jak potrzebuje, po to, by jak najlepiej tu na ziemi pełnić wolę Pana Boga.
Jest ojciec autorem bloga Słowo jak ziarno. Co skłoniło ojca do założenia bloga?
Zanim zostałem ojcem duchownym w seminarium, pracowałem przez 4 lata w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie na Wieczystej. Pozdrawiam przy okazji naszych parafian z Wieczystej, bo liczne grono słucha naszego radia. Byłem tam m.in. duszpasterzem dzieci. W niedzielę przewodniczyłem mszą świętą z udziałem dzieci, mówiłem do nich kazania. I ktoś mi wtedy zasugerował, że warto byłoby, aby te kazania znalazły się w internecie. Ktoś inny kupił mi dyktafon, ktoś inny zadbał o to, bym systematycznie te kazania nagrywał. I rzeczywiście tak zrodził się pomysł, by taki blog powstał. I właśnie na tym blogu część z tych kazań dla dzieci można znaleźć.
Brał również ojciec udział w kilku ciekawych inicjatywach, takich jak duchowa adopcja maturzysty czy pijarskie dni skupienia dla chłopaków. Co zmotywowało ojca do podjęcia takich inicjatyw?
Duchowa adopcja maturzysty i pijarskie dni skupienia, które już od wielu lat organizujemy, to tylko dwie z bardzo wielu różnych inicjatyw podejmowanych przez pijarskie duszpasterstwo powołań. Takich pomysłów, inicjatyw jest o wiele więcej. O co w tym wszystkim chodzi? Przede wszystkim cel jest jeden. Chcemy jak najbardziej pomagać młodym ludziom, pomagać w ich takim wędrowaniu z Panem Bogiem, towarzyszyć im w drodze rozeznawania swojego powołania. Dlatego właśnie takie i inne pomysły, z których wielu młodych ludzi rzeczywiście mniej lub bardziej systematycznie korzysta.
Właśnie mówiąc o pomaganiu młodym ludziom, co zazwyczaj trapi, zastanawia młodych ludzi przy podjęciu drogi powołania zakonnego?
Zasadnicze pytanie, z którym bardzo często jako duszpasterz powołań się spotykam, to jest pytanie, czy ja się w ogóle nadaję? Czy to możliwe, że właśnie mnie Pan Bóg zaprasza? Czy to możliwe, że właśnie mnie Pan Bóg powołuje na drogę życia kapłańskiego czy zakonnego? Pytań oczywiście jest o wiele więcej, ale najczęściej zdarzają się właśnie takie pytania, które dotyczą naszej ludzkiej kondycji i tym samym dotyczą naszej ewentualnej przydatności w pracy dla Królestwa Bożego.
Pomaga ojciec w różny sposób młodym ludziom. Są jeszcze jakieś inne metody?
Kiedy ja spotykam się z takim pytaniem, czy ja się w ogóle nadaję do pracy w kościele, czy to możliwe, że Pan Bóg mnie powołuje, przecież jestem taki słaby, taki grzeszny. Zawsze wtedy z taką pomocą przychodzi mi Biblia. W Biblii znajdujemy wiele przykładów osób, którzy, mówiąc delikatnie, wcale święci nie byli, ale Pan Bóg ich powołał, wybrał. Wystarczy sięgnąć choćby do bardziej znanych historii, do historii Mojżesza, Jonasza, apostołów, Szawła, który staje się Pawłem. Tych przykładów w Biblii jest naprawdę wiele. Kiedy w ten sposób pokazuje chłopakom, że Pan Bóg nie powołuje doskonałych, ale udoskonala powołanych, to rzeczywiście mam takie wrażenie, że wielu młodym ludziom to pomaga. Poza tym bardzo dużo modlę się za tych młodych chłopaków, z którymi koresponduję, z którymi się spotykam każdego miesiąca. Kilka mszy świętych ofiaruję w ich intencji. Oni są również omadlani przez naszych kleryków, przez naszych nowicjuszy, generalnie przez nasze wspólnoty zakonne.
Jaką radę skierowałby ojciec do młodych ludzi?
Do młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad realizacją powołania kapłańskiego czy zakonnego, skierowałbym taką wielką zachętę do tego, by nie bali się zbliżyć do wspólnot, które znają, albo do kapłanów, konkretnych osób, osób konsekrowanych, sióstr zakonnych, którzy już tę drogę, nad którą się oni dopiero zastanawiają, przeszli. Trudno rozeznaje się powołanie do życia zakonnego czy kapłańskiego, nie mając styczności z tą taką przestrzenią, nazwijmy to przestrzenią sakrum. Oczywiście możemy sobie wyobrażać, jak to jest w takim seminarium czy w takim klasztorze i te wyobrażenia będą miały swoją wartość, natomiast o wiele łatwiej jest rozeznawać powołanie, kiedy doświadczyło się bycia w takiej seminaryjnej wspólnocie. Właśnie z myślą o takich osobach organizujemy te nasze dni skupienia, rekolekcje powołaniowe, weekendowe, czasami pięciodniowe. To jest takie zaproszenie dla chłopaków, również dla dziewcząt, dla osób, które zastanawiają się nad tym, czy Pan Bóg ich nie wzywa, nie zaprasza. To zawsze jest okazja do tego, by zobaczyć życie zakonne od kuchni, by w naszym krakowskim seminarium porozmawiać z klerykami, w nowicjacie porozmawiać z naszymi nowicjuszami, czyli z tymi, którzy bardzo niedawno zdecydowali się na taką formę życia. To zaproszenie jest cały czas aktualne, co roku są kolejne serie takich rekolekcji, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo serdecznie zapraszam.
I tak doszliśmy już do końca dzisiejszej audycji Dar i Tajemnica. Dziękuję ojcze za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się świadectwem swojego powołania zakonnego. Przypomnijmy, gościem audycji był ojciec Piotr Recki, zakonu pijarów w Krakowie. Życzę ojcu wielu łask bożych i opieki Najświętszej Maryi Panny, trwanie na drodze powołania oraz nowych, świętych powołań w zakonie pijarów.
Bóg zapłać.
I żegnają się z wami
ojciec Piotr Pijar
i Łukasz Żmuda. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy tobie Chrystus.